Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie prezesie, ZAIKS ruszył z takim ciekawym programem edukacyjnym ZAIKS Akademia. O co w nim chodzi?
ZAIKS Akademia to jest platforma, strona internetowa, platforma do szerzenia wszem i wobec wiedzy na temat prawa autorskiego. Ja sam jako twórca przez wiele lat uczący się jakby zawiłości prawa autorskiego, nabywałem tę wiedzę od starszych kolegów, od pań w ZAIKS-ie w pokoju numer 107 na przykład. Zazwyczaj nie wiedziałem, gdzie mam się skierować. I my wyszliśmy naprzeciw naszym kolegom, to nie tylko młodym twórcom, ale też i starszym twórcom, ponieważ tłumaczymy zawiłości nomenklatury w prawie autorskim. Są rozmowy z twórcami, którzy opowiadają swoje historie. Są samouczki, które rozjaśniają konkretne pojęcia, jak na przykład tantiemy, czy monetyzacja, czy pola eksploatacji. To są takie słowa, które czasami mogą być dla młodych, czy nawet nie tylko młodych twórców, też przerażające, w sensie co to de facto znaczy. Więc tam tłumaczymy i zapraszamy do nabywania tej wiedzy, bo wiedzy nigdy dosyć w takim temacie.
To o czym powinien pamiętać taki początkujący twórca, który wchodzi na rynek, wchodzi na scenę? Takich kilka podstawowych zasad.
Moim zdaniem namawiam zawsze do tego młodych twórców, nie tylko młodych, żeby nie być tu posądzonym o ageism, mianowicie...
Początkujący, nie młody.
Początkujący, tak, bo to można w każdym wieku zacząć. Mianowicie, żeby być skrupulatnym na przykład w rejestrowaniu utworów. To są takie podstawowe sprawy. Mianowicie, jeżeli się stworzy dzieło, jakieś piosenkę, utwór, to żebyśmy my mogli chronić jako stowarzyszenie, czyli monetyzować, zbierać pieniądze z rynku, z pól eksploatacji tak zwanych, czyli polami eksploatacji będą media typu telewizja, radio, ale też nowe media typu internet i platformy streamingowe. To trzeba zarejestrować, trzeba dać nam te szanse. Można po pierwsze powierzyć nam swoje prawa, czyli żebyśmy my mogli dysponować, udzielać licencji i jakby ściągać pieniądze z rynku za to konkretne dzieło, ale my musimy mieć jakiś ślad. Czasami myślą sobie twórcy, że to się samo wydarzy w ogóle. Nie, trzeba podać tytuł, trzeba podać autora. Są tak zwane też podziały tantiem, że na przykład jeżeli z panem napiszemy utwór, jest taka zasada niepisana, mianowicie, że jeżeli pan napisał tekst, a ja napisałem muzykę, to dzielimy się po połowie. Ale możemy się dogadać inaczej, bo pan stwierdzi na przykład, że pana tekst jest tak ważny, a moja muzyka jest mniej, tak, więc jakby pan będzie miał 70% praw autorskich, a ja będę miał 30%.
Rozumiem, ale tak, żeby praktycznie to wyjaśnić, napisałem piosenkę, chcę na niej zarabiać, nie chcę, żeby ktoś na niej zarabiał bez mojej zgody, tak. Czyli co, muszę się zgłosić do was, tak?
Tak, i powierzyć nam prawa, podpisać umowę o powierzenie praw autorskich, zarejestrować, mamy teraz już nowe platformy.
Muszę przyjść, czy mogę to zrobić przez internet?
Przez internet. Można się zweryfikować internetowo, ale też uploadować utwory w postaci MP3, co jest nowością od kilku lat w stowarzyszeniu, jak i w PDF-ie teksty. To są te dowody na to, że to ktoś stworzył, podpisane, złożone. I wtedy my na tej podstawie możemy ściągać, mamy sieć kontroli praw autorskich i monetyzacji i rejestruje się te utwory, to idzie do naszej bazy, są nadane numery, jakby to wszystko, ten mechanizm zaczyna funkcjonować.
No i za co przysługuje twórcy wynagrodzenie takiego?
Za eksploatację, czyli jeżeli ktoś na przykład w tej sytuacji, jak siedzimy i rozmawiamy, z tyłu za nami, w cudzysłowie, leciałaby muzyczka instrumentalna, stworzona przez jakiegoś twórcę. Ja sam zrobiłem bardzo dużo takiej muzyki. To mnie przysługuje za tak zwaną muzykę ilustracyjną, tak zwaną produkcyjną, czyli taką wypełniającą. Też przysługuje mi jako twórcy tego dzieła tantiemy. To one są stawki konkretne i za eksploatację w radiach. Jeżeli słuchamy piosenek, czy to będzie piosenka w sklepie, czy to będzie piosenka w radio słuchana w jakichś przestrzeniach, czy to będą koncerty. Koncerty to jest kolejne pole eksploatacji, czyli jeżeli zagramy koncert, to zasada jest taka, że 10% od wartości koncertu idzie dla twórców piosenek. Dla twórców, czyli nie wykonawców, którzy stoją na scenie i grają, bo na przykład pani Maryla Rodowicz nie zawsze była, a nawet śmiem powiedzieć, z rzadka była autorem utworów, które wykonywała. Mhm. I mianowicie należą się pieniądze dla tych twórców, czyli dla Agnieszki Osieckiej czy Seweryna Krajewskiego, który napisał muzykę bądź tekst z koncertu. Tu chronimy twórców. I Zajks w ogóle chroni twórców, więc jakby w telewizji, jeśli będzie koncert, czy to będzie muzyka, teledysk, to wszystko jest monetyzowane i antymizowane.
A co w sytuacji, ja zarejestruję u was ten swój utwór, który stworzyłem, a nagle przyjdzie ktoś i powiedział, no dobrze, no ale to jest właśnie, to jest, utwór jest jego, ale ja napisałem do tego słowa. Robi się jakiś spór, ja tego nie zgłosiłem. Co się dzieje w takiej sytuacji?
No, rozstrzygamy te spory, mamy na
dużo jest?
Może dużo nie. Czasami są sytuacje takie dość kolorowe, mianowicie, że tak, że 35 lat temu ktoś na próbie stwierdził, że na przykład napiszemy dwa utwory. Gramy sobie z zespołem, dwie wersje, nawet nie, dwa utwory napiszemy i stwierdzamy sobie coś takiego, że dobra, napisaliśmy je razem, ale pan zarejestruje jeden utwór na siebie, a ja drugi na siebie. I na przykład potem jest konflikt, pojawia się po wielu, wielu latach, ponieważ się okazuje, że ten utwór, któryśmy razem napisali jeden i drugi, ale jeden zarejestrowany jest na pana, drugi jest na mnie, stał się wielkim przebojem. I na przykład ja mogę mieć do pana pretensje, że pan trafił lepiej, bo były takie przykłady, że koledzy sobie nagle rozdawali. Na całe szczęście prowadziliśmy różne nowe rozwiązania w stowarzyszeniu, takie, które pozwalają zrewidować tę sytuację. Czasami po prostu zamiast...
W 50 latach nawet?
Nawet tak. Ponieważ zamiast iść do sądu powszechnego, a wiemy jak to się kończy, to mogą być, są takie też przykłady, że latami sprawy się ciągną latami, żeby jakby ustalenie autorstwa, rzeczoznawcy biegli w ogóle. To jest. Więc myśmy zrobili taką możliwość, żeby można było zrewidować tylko jeden raz ten aspekt. Oczywiście to jest marginalne, te sytuacje. Tak jak człowiek jest słaby w różnych sytuacjach, tak samo między twórcami zdarzają się.
No są spory między twórcami, ale też są spory między wydawcami, a twórcami, no taki młody człowiek, który napisał pierwszą piosenkę, no chce ją wydać, to też jest pewnie nieświadomy tego często, co podpisuje. Czy też takie historie macie, że jest po jednej stronie wydawca, który rości sobie jakieś prawa, a z drugiej strony autor,
tak,
twórca.
Tak, i to są też, jest mnóstwo, w ogóle w dzisiejszych czasach problemem jednym z poważniejszych w tym świecie muzyki, ale jakby twórców, jest na przykład nieścisłość danych, tych metadanych. Mhm. To jest poważny bałagan, między innymi też w kwestiach takich, o których pan mówi, czyli że na przykład młody człowiek podpisał coś, myśli sobie, że będzie dostawał 25% z czegoś tam, a wydawca rejestruje to, że dostaje 50%, subwydawca dostaje drugie 50, a dla młodego nie zostaje nic na przykład. Mhm. I trzeba to czyścić. To się dzieje powoli, bo się automatyzuje ze względu na technologię. Pomagamy w tym, jako stowarzyszenie jesteśmy po to, żeby chronić twórców, więc jakby jeśli są jakieś kłopoty, to my pomagamy.
A jeżeli, no i tak się stało, podpisaliśmy taką umowę, to jest szansa jeszcze wygrać z wydawcą, jeżeli ten twórca, czy to już jest, są rzeczy,
od które... niedawna mamy bardzo ważną rzecz, czyli tak jak byliśmy po dwóch stronach barykady trochę z wydawcami, to od dwóch lat wydawcy są członkami Stowarzyszenia Autorów Zajks. Mhm. Jesteśmy po tej jednej samej stronie. Mamy bardzo dobre kontakty z wydawcami i jesteśmy w stanie wewnątrz pomóc i negocjować, pomagać w rozwikływaniu tych różnych problemów. Mm-hmm.
To proszę jeszcze tak powiedzieć, udzielić takiej porady. Jak ten młody twórca może godnie zarabiać na swoich prawach autorskich? Co powinien zrobić, żeby godnie zarabiać?
Powtórzę jeszcze raz, mianowicie na pewno, co jest, może się wydawać banalne, ale być skrupulatnym, mianowicie jeżeli się stworzy te dzieła i nawet będzie się publikowało w internecie. Mhm. W dzisiejszych czasach jest coś takiego. Wcześniej było tak, całe lata, że panie pytały w ZX-ie, dobrze, pan napisał piosenkę, tak, była bardzo ładna, wszystko fajnie, ale czy ona gdzieś została zagrana? Kiedyś tak pytały, czy w radio, na przykład była w telewizji, czy pan zagrał to na
koncercie,
na koncercie, czy tylko u cioci na imieninach. Teraz już to nie ma znaczenia, ponieważ technologia...
Mamy internet, tak.
Dokładnie. I tutaj nawet namawiamy do tego, żeby tuż po stworzeniu tego dzieła przychodzić, bądź uploadować, rejestrować online'ową drogą, ponieważ my jako stowarzyszenie, mianowicie klejmujemy, czyli zaznaczamy, że ta piosenka, którą pan stworzył, jest pod naszą ochroną. Mhm. I im wcześniej to się wydarzy, to my do platform typu YouTube, Spotify mówimy, a to jest nasza piosenka, którą chronimy. Więc jakby od razu zabezpieczamy tę sytuację, żeby te pieniądze, tantiemy, szły do pana.
Ale czy wartościujecie jakoś utwory? Bo na przykład teraz od paru lat jest taka moda związana na przykład z rozwojem TikToka, że młodzi ludzie nagrywają różne utwory właśnie przez komórką. Czy to też podlega jakiejś...
Dzieło jest dziełem, tu nie ma, my nie jesteśmy...
Ale macie rejestruje się w ZX-ie takie utwory nagrane właśnie...
No technologicznie musi być pewien standard, mianowicie, nie wiem co pan ma na myśli, mówiąc, czyli co, że zarejestrowany utwór sam...
Tak. Znaczy utwór, który jest nagrany komórką na nośniku, później rozpowszechniany na TikToku, czyli ma bardzo duży zasięg.
Dzieło jest dziełem, jeśli ma znamiona technologiczne takie, które pozwolą zauploadować nam do systemu i my ochronimy to, panie weryfikują, system weryfikuje, to my wszystko chronimy. Z TikTokiem podpisaliśmy umowę w zeszłym roku. Monetyzujemy wszystko z TikToka, jakby działamy w ogóle na rynku, jesteśmy w bardzo dobrych kontaktach z wszystkimi, negocjujemy, podpisujemy umowy z wszystkimi potentatami technologicznymi. Mhm.
Na koniec zapytam jeszcze o innego rodzaju spory, które toczą się o prawa autorskie, prawo cytatu. Mieliśmy taką historię znanego dziennikarza stanowskiego, który wykorzystał jeden z takich utworów do swojego przedsięwzięcia biznesowego. No i pytanie, jak to jest z tym prawem cytatu i prawami autorskimi?
Generalnie urosło bardzo dużo mitów wokół tego, mianowicie, że to jest, że do 30 sekund na przykład można bezkarnie stosować to. Można to tylko stosować w sytuacji, kiedy to będzie prawem cytatu w określonej grupie opisujący jakiś moment w jakimś filmie, w jakimś przekazie, ale nie w sytuacji, kiedy dzieło jest użyte w jakimś kontekście. Czyli jak tutaj była sytuacja pani Bartosiewicz, to było jakieś, sugerowało jakąś interpretację, jakby było znaczące, było rodzajem refrenu w tej całej dyskusji. Skłamałam, skłamałam, skłamałam. To jest już prawo osobiste, autorskie. I tu jest ochrona. Tak samo jak kwestia, miałem telefon kiedyś od przyjaciela z teatru, który pytał mnie, czy mogą bezkarnie użyć utworu jakiegoś legendarnego standardu amerykańskiego w spektaklu, czy mogą użyć 12 sekund bezkarnie, bo on słyszał, że do 30 sekund można Franka Sinatra na przykład. Ja mówię, nie można.
Zapytam jeszcze na koniec za ZX Akademię o ten wasz projekt. No tak informacyjnie, kto może gdzieś należy się zgłaszać, żeby móc uczestniczyć w tym projekcie?
ZX Akademia, zapraszamy na stronę zxakademia.pl. Tam są wszelkie informacje. Zapraszamy do śledzenia na naszych kanałach, bo to są i Facebook, i Instagram, i nasze wszystkie kanały social mediowe. Tam są bardzo ciekawe rozmowy. Wczoraj przesłuchałem ostatnią rozmowę z Fismolem. Na przykład bardzo ciekawie opowiadał o tworzeniu, o problemach, o swojej przerwie w twórczości, o tym, co go trapi. To jest bardzo pomocne w szukaniu swojej identyfikacji i znalezieniu swojej drogi jako twórcy.
Zatem zachęcamy do udziału.
Tak, zapraszamy serdecznie.
A ja dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Ferit Lahdar, wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Dziękuję.